Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Dziękuję bardzo za zaproszenie do tego spotkania i do wygłoszenia katechezy. I dzień, w którym mam tę katechezę wygłosić, to w Kościele dzień bardzo wyjątkowy, dlatego że dzisiaj będziemy przeżywać Wigilię uroczystości zesłania Ducha Świętego, a jutro niedziela zesłania Ducha Świętego. Dzisiejszy dzień wprowadza nas w uroczystość, która kończy okres wielkanocny. Czas, w którym Kościół w sposób bardzo wyjątkowy chce przeżywać wiarę w zmartwychwstanie Pana Jezusa, ale także wiarę w nasze zmartwychwstanie. Na początku chciałbym wspomnieć spotkanie, które miało miejsce 5 lat temu w Watykanie. Blisko 5 lat temu dokładnie, bo to spotkanie odbywało się 10 września 2015 roku. A było to spotkanie papieża Franciszka z nowo konsekrowanymi biskupami z całego świata, wśród których byłem także i ja. I wszyscy zastanawialiśmy się, młodzi biskupi, co powie papież, co powie papież do nas. To spotkanie było na tyle, myślę, dla wszystkich nas, dla mnie także bardzo ważne, że pozostawiłem sobie zapiski z niego. Ojciec Święty mówił do nas wtedy o potrzebie pasterzy, którzy są blisko owiec, blisko tych owiec, które są blisko Pana Boga. I wtedy pasterz ma nauczać, katechizować, być przewodnikiem duchowym. Ale papież przypomniał nam również, że pasterz jest blisko również tych, którzy się oddalają, tak jak uczniowie zmierzający do Emaus z 24 rozdziału Ewangelii według świętego Łukasza. Także tych, którzy właśnie jakby migrują od Boga. Oczywiście pełni rozmaitych wątpliwości i pytań, ale noszący w sercu Jezusa. Ale powiedział papież też, że pasterze powinni być blisko tych, którzy są już daleko. Jak powiedział Ojciec Święty, zacytuję go, tych ochrzczonych, którzy nie żyją już wymogami sakramentu Chrztu Świętego. I po takim wprowadzeniu papież powiedział zasadniczą rzecz do nas, właśnie takie słowo, na które czekaliśmy. A mianowicie powiedział Ojciec Święty, jesteście świadkami zmartwychwstałego. To jest pierwsze i podstawowe wasze zadanie. Być świadkami zmartwychwstałego Jezusa. Macie głosić, że Jezus zmartwychwstał, ale także, że my zmartwychwstaniemy razem z Nim. Dziś wieczorem, jak wspomniałem, już będziemy przeżywać Wigilię Zesłania Ducha Świętego, a jutro niedzielę Zesłania Ducha Świętego, która kończy okres wielkanocny w liturgicznym kalendarzu Kościoła. Kończy się okres wielkanocny. W praktyce życia Kościoła, w praktyce życia nas, wiernych tego Kościoła, pasterzy i owiec, pamiętamy o przykazaniu kościelnym, aby przynajmniej raz w roku w okresie wielkanocnym przyjąć komunię świętą. To jest trzecie przykazanie kościelne. Tak brzmi ono w swojej nowej formie już od kilkunastu lat. Przynajmniej raz w roku w okresie wielkanocnym przyjąć komunię świętą. Dobrze wiem, że w czasie ogólnoświatowej epidemii związanymi z tymi trudnościami przystępowania do sakramentów, także do sakramentu pojednania, do sakramentu pokuty i również do Komunii Świętej było utrudnione. Dla wielu było niemożliwe przez dłuższy okres czasu. Właśnie w tym czasie wielkanocnym. Dzisiaj chciałbym wszystkim, którzy nas słuchają, przypomnieć, że jutro kończy się czas wielkanocny. I tak się składa, że od jutra możemy w Polsce uczestniczyć zachowaniem przepisów państwowych związanych z epidemią w bardziej dostępny sposób liturgii Kościoła. Możemy uczestniczyć w większej liczbie wiernych z zgromadzeniach liturgicznych, ale także, myślę, przystępować do sakramentu pojednania. Dlatego w przeddzień zakończenia okresu wielkanocnego roku 2020 pamiętajmy o tym, aby wypełnić przykazanie kościelne, ale pewnie wypełnić także potrzebę naszego serca, aby pojednać się z Bogiem sakramentalnie i także sakramentalnie na sposób materialny przyjąć Komunię Świętą. Ale tę dzisiejszą katechezę tak naprawdę chciałbym poświęcić i zwrócić w niej uwagę na naszą wiarę w zmartwychwstanie Pana Jezusa i co wiąże się z tą wiarą w zmartwychwstanie Pana Jezusa, w wiarę w nasze zmartwychwstanie, w zmartwychwstanie naszego ciała. Aby móc mówić o zmartwychwstaniu, o życiu po śmierci, najpierw kilka słów o samej śmierci. Czym jest śmierć człowieka według nauczania Kościoła? Jak Kościół patrzy na śmierć człowieka? W katechizmie Kościoła katolickiego możemy przeczytać, że śmierć jest konsekwencją grzechu. Śmierć weszła na świat z powodu grzechu człowieka. Ten zapis katechizmowy jest bardzo precyzyjny. Czytamy w kanonie 1008: chociaż człowiek posiadał śmiertelną naturę, z woli Bożej miał nie umierać. Śmierć była więc przeciwna zamysłom Boga Stwórcy, a weszła na świat jako konsekwencja grzechu. Śmierć cielesna, od której człowiek byłby wolny, gdyby nie był zgrzeszył, czytamy w katechizmie, jest ostatnim wrogiem człowieka, który musi zostać zwyciężony. Jaki jest więc sens śmierci według nauczania Kościoła? Dzięki Chrystusowi śmierć chrześcijańska, śmierć chrześcijanina, śmierć każdego człowieka ma sens pozytywny. Tak to formułuje katechizm. Zgodnie z tym, co głosi święty Paweł w liście do Filipian w 1 rozdziale, 21 werset: dla mnie bowiem żyć to Chrystus, a umrzeć to zysk. Istotna, ważna nowość śmierci w wymiarze wiary chrześcijańskiej polega na tym, że człowiek przez sakrament chrztu, chrześcijanin przez sakrament chrztu, na sposób sakramentalny jednoczy się z Panem Jezusem, który umarł. Ale Chrystus umarł, aby żyć, aby powstać z martwych. Jeżeli umieramy w łasce Chrystusa w sakramencie chrztu, to później przez śmierć fizyczną wypełnia się także nasze umieranie z Chrystusem. I dopełnia się w ten sposób nasze zjednoczenie, nasze wszczepienie w Jezusa, w Jego akcie odkupieńczym. Można powiedzieć, że w śmierci Bóg powołuje człowieka do siebie. Kiedy człowiek umiera, umiera zwłaszcza człowiek ochrzczony, to ta śmierć jest zjednoczeniem także ze śmiercią Pana Jezusa. Ale Bóg nie chce śmierci człowieka. Tak jak słyszeliśmy przed chwilą, Kościół uczy, że człowiek, chociaż jako stworzenie materialne, ulepione przez Boga z prochu ziemi, jest przemijalny, to jednak Bóg, stwarzając go, dał mu swojego ducha i uczynił go istotą nieśmiertelną. A stał się człowiek śmiertelny poprzez grzech, który popełnił, poprzez odejście, poprzez bunt przeciwko Bogu. Najpełniej myślę, że wizję śmierci chrześcijańskiej wyraża jedna z modlitw Kościoła w liturgii, fragment prefacji, modlitwy podczas mszy świętej, której używamy w czasie szczególnie mszy świętych pogrzebowych czy żałobnych. Tam padają takie słowa: taka modlitwa, którą wypowiada czy wyśpiewuje celebrans. Albowiem życie Twoich wiernych, o Panie, zmienia się, ale się nie kończy. I gdy rozpadnie się dom doczesnej pielgrzymki, znajdą przygotowane w niebie wieczne mieszkanie. Śmierć jest końcem ziemskiej pielgrzymki człowieka, czasu łaski i miłosierdzia, jaki Bóg ofiaruje człowiekowi, aby realizował swoje ziemskie życie według zamysłu Bożego i by decydował o swoim ostatecznym przeznaczeniu. Ale gdy kończy się jedyny bieg naszego ziemskiego żywota, nie wrócimy już do kolejnego życia ziemskiego. Będziemy żyć, ale w innym wymiarze. Święty Paweł w pierwszym liście do Koryntian w 15 rozdziale ujmuje to tak. Jeśli nie ma zmartwychwstania, to i Chrystus nie zmartwychwstał. A jeśli Chrystus nie zmartwychwstał, daremne jest nasze nauczanie. Próżna jest także nasza wiara. Okazuje się bowiem, że byliśmy fałszywymi świadkami Boga. Skoro umarli nie zmartwychwstaną, przeciwko Bogu świadczyliśmy, że zmartwych wskrzesił Chrystusa. Nasza wiara w zmartwychwstanie Pana Jezusa, ona zapewne jest obecna w naszych sercach. My tę wiarę wyznajemy, zwłaszcza w okresie świąt Wielkiej Nocy i przez cały czas Wielkanocny. Tę naszą wiarę w zmartwychwstanie Chrystusa chcemy także głośno wyznawać, ją manifestować, głosić innym. Ja chciałbym dzisiaj naszą uwagę nieco skierować na to, że nasza wiara w zmartwychwstanie Pana Jezusa powinna także przekładać się na wiarę w zmartwychwstanie ciała nas, naszych bliskich, nas samych. Chciałbym o tym powiedzieć dlatego, że w moim głębokim przekonaniu, w świadomości wielu chrześcijan, zmartwychwstanie zmarłych, nas, naszych bliskich, schodzi jakby na drugi plan. Nasze rozważania, nasze modlitwy dotyczące życia po śmierci bardzo często odnoszą się do, jak mówimy, do duszy człowieka. Ale dosyć rzadko odnoszą się do nadziei na zmartwychwstanie naszego ciała. Jako argument za tym, że ta nasza wiara w zmartwychwstanie ciała nie jest może na pierwszym planie, trochę od niej zapominamy, albo ją gdzieś odkładamy na bok, ona może jest, ale nie jest żywa, świadczą takie badania wiary, które w archidiecezji łódzkiej, w której posługuję, miały miejsce. Otóż my przeżywamy od 2018 roku w naszej archidiecezji łódzkiej synod duszpasterski. Pierwszy rok był poświęcony młodzieży, drugi rodzinie, a trzeci obecny parafii. I każdego roku, chcąc poznać lepiej środowisko wiary naszego łódzkiego kościoła, były prowadzone pod przewodnictwem pani profesor Kai Kazimierskiej z Uniwersytetu Łódzkiego badania socjologiczne właśnie na temat wiary. Ich owocem są publikacje naukowe. W pierwszym roku tych badań udało się wykonać ponad 4000 i zostały wypełniane przez uczniów klas maturalnych. W całej naszej archidiecezji otrzymaliśmy odpowiedź od około 40% wszystkich uczniów klas maturalnych. A w drugim roku te kwestionariusze trafiły do rodziców dzieci przystępujących w 2018 roku do pierwszej Komunii Świętej. I zebrano wtedy ponad 10 tysięcy wypełnionych kwestionariuszy. Tam były bardzo różne pytania. Oczywiście, że mamy świadomość, iż badania socjologiczne, one nigdy nie będą do końca pokazywały nam rzeczywistego obrazu wiary nas, naszych bliskich, naszych rodzin, ale dają nam pewne wyobrażenie o stanie faktycznym albo o tendencjach, które panują. I mówię o tym dlatego, że z badań tych wynika właśnie, iż nasza wiara w nieśmiertelną duszę człowieka albo w zmartwychwstanie zmarłych niestety nie jest taka oczywista i tak powszechna, jakbyśmy tego oczekiwali. Dla przykładu chcę powiedzieć, że w zmartwychwstanie zmarłych zdecydowanie wierzy lub raczej wierzy około 48% młodzieży. Oznacza to niecały 50%. Natomiast jeśli chodzi o tą wiarę w zmartwychwstanie zmarłych rodziców, dzieci pierwszokomunijnych, to zdecydowanie wierzy lub raczej wierzy w sumie 70%. Przywołuję te dane właśnie dlatego, żeby uświadomić nam, iż wiara w zmartwychwstanie umarłych czy duszę nieśmiertelną wymaga od nas odnowienia, wymaga pogłębienia. Na pewno powinniśmy tę wiarę głosić, o niej przypominać, nauczać jej. Myślę też, że powinniśmy tę łaskę wiary w duszę, w zmartwychwstanie ciała po śmierci gorąco obmadlać. Powinniśmy prosić Boga o tę łaskę wiary. Powinniśmy prosić Boga o światło Ducha Świętego, tego, którego zesłanie będziemy jutro przeżywać w całym Kościele, aby także zesłał tego Ducha Świętego i oświecił nasze serca, abyśmy to, co wypowiadamy w naszym wyznaniu wiary, także jutro wypowiemy, kończąc nasze credo, oczekuję wskrzeszenia umarłych i życia wiecznego w przyszłym świecie. Amen. Jako dodatkowy argument chcę powiedzieć, że od jakiegoś czasu, kiedy jestem na cmentarzu, czytam to, co umieszczamy na nagrobkach naszych zmarłych. I tam rzeczywiście często można spotkać takie napisy: niech spoczywa w pokoju pokój jego duszy. Wiele innych, także bardzo osobistych zapisów. Ale muszę powiedzieć, że dosyć rzadko można spotkać na nagrobkach naszych bliskich, zmarłych, takie słowa, które by wprost odnosiły się do naszej wiary w oczekiwanie na ich zmartwychwstanie. Można by przecież umieścić taki napis, takie zdanie: oczekuję w pokoju na dzień zmartwychwstania. Albo odszedł do Pana w nadziei zmartwychwstania. Ten czas katechezy mojej dzisiejszej jest niezbyt długi, więc postaram się teraz w kilku zdaniach przejść do tego naszego głoszenia prawdy w to, że człowiek, każdy z nas, to jest istota cielesno-duchowa. I że nasza prawda o zmartwychwstaniu umarłych odnosi się właśnie do takiego człowieka. Do człowieka, który jest ciałem i duszą. Myślę, że warta tu jest taka krótka uwaga, iż nasze myślenie o życiu po śmierci ciała jest uwarunkowane naszymi chrześcijańskimi, ale także europejskimi korzeniami, które sięgają aż do filozofii greckiej. A w tej filozofii greckiej do takiego nazwiska i do całej filozofii Platona, dla którego dusza była nieśmiertelna i wieczna, a ciało było dla tej duszy jedynie więzieniem. Takim następstwem tego rodzaju koncepcji była filozoficzna pogarda dla ciała, które duszę lub ducha sprowadzało z wyższych rejonów doskonałości ku nędzy ziemskiego istnienia. Mówię o tym dlatego, że ślady właśnie takiego podejścia do człowieka, do jego ducha, duszy, do ciała znajdziemy także w Piśmie Świętym. W Księdze Dziejów Apostolskich w 17 rozdziale możemy znaleźć opis jednej z podróży świętego Pawła, który w pewnym momencie pojawił się w Atenach i tam na Areopagu głosił swoją wiarę w Jezusa Zmartwychwstałego. i także w zmartwychwstanie umarłych. I wtedy czytamy takie słowa w wersetach w 17 rozdziale Dziejów Apostolskich, wersety 32-33. Gdy usłyszeli o zmartwychwstaniu, jedni się wyśmiewali, a inni powiedzieli: posłuchamy Cię o tym innym razem. Wyśmiewali się, ponieważ dla ludzi wychowanych na tamtej filozofii orędzie o zmartwychwstaniu ciała musiało brzmieć zupełnie absurdalnie. A w Piśmie Świętym nie znajdziemy takiego pojęcia duszy jak w myśli greckiej. Człowiek biblijny jest jakby cały, z jednej bryły. Człowiek to nie tyle taka istota, która ma ciało i duszę, ale człowiek jest ciałem ożywianym przez ducha. To kwestia na tyle ważna, zwłaszcza we współczesności, w naszych czasach, że pod koniec lat 70. ubiegłego wieku Kongregacja Nauki Wiary wydała specjalny list do biskupów przypominający niektóre zagadnienia dotyczące eschatologii. Ten list został podpisany 17 maja 1979 roku. I w tym liście czytamy między innymi takie słowa. Jeśli chodzi o sytuację człowieka po śmierci, należy przestrzec przed niebezpieczeństwem wyobrażeń fantazyjnych i zbyt dowolnych, ponieważ taka przesada staje się w dużej mierze przyczyną trudności, na jakie często napotyka wiara chrześcijańska. I dalej czytamy, cytuję w tym liście Kongregacji Nauki Wiary do biskupów: chrześcijanin powinien mocno przyjąć dwa istotne punkty. Z jednej strony powinien wierzyć w zasadniczą ciągłość, jaka zachodzi dzięki mocy Ducha Świętego między obecnym życiem w Chrystusie i życiem przyszłym. Z drugiej natomiast strony chrześcijanin powinien dobrze zrozumieć, że istnieje wielka różnica między życiem obecnym i przyszłym, ponieważ ekonomia wiary ustąpi ekonomii pełnego światła. Będziemy razem z Chrystusem i ujrzymy Boga. Jeszcze raz katechizm Kościoła katolickiego. Osoba ludzka stworzona na obraz Boży jest równocześnie istotą cielesną i duchową. Opis biblijny wyraża tę rzeczywistość językiem symbolicznym, gdy stwierdza, że ulepił Bóg człowieka z prochu ziemi i tchnął w jego nozdrza tchnienie życia, wskutek czego stał się człowiek istotą żywą. Cały człowiek jest więc chciany przez Boga. Pojęcie duszy bardzo często oznacza w Piśmie Świętym życie ludzkie albo całą nawet osobę ludzką. Oznacza także często wszystko to, co w człowieku jest najbardziej wewnętrzne, najwartościowsze. To, co sprawia, że człowiek jest w sposób najbardziej szczególny obrazem Boga. Ciało człowieka uczestniczy także w godności obrazu Bożego. Jest ono ciałem ludzkim właśnie dlatego, że jest ożywiane przez duszę duchową. I cała osoba ludzka jest przeznaczona, by stać się w ciele Chrystusa świątynią ducha. I oznacza to, że dzięki duszy ciało utworzone z materii jest ciałem żywym i ludzkim. Duch i materia w człowieku nie są dwiema połączonymi naturami, ale ich zjednoczenie tworzy jedną naturę. Człowiek jest więc przez Boga istotą cielesno-duchową. Z jednej strony należy do tego świata materialnego, z drugiej zaś go przekracza. Jeszcze jedno zdanie na temat duszy. To jest zdanie, które chciałbym wypowiedzieć i ono jest także cytatem z tego listu Kongregacji Nauki Wiary do biskupów, o którym wspomniałem. Bo jest to zdanie jako jakby definicja duszy, w którą Kościół wierzy. Cytuję. Kościół przyjmuje istnienie i życie po śmierci elementu duchowego, obdarzonego świadomością i wolą w taki sposób, że ja ludzkie istnieje nadal, chociaż w tym czasie brakuje dopełnienia jego ciała. Na oznaczenie tego elementu Kościół posługuje się pojęciem duszy, którego używa Pismo Święte i tradycja. Jeszcze raz powtórzę to zdanie. Kościół przyjmuje istnienie i życie po śmierci elementu duchowego, obdarzonego świadomością i wolą w taki sposób, że ja ludzkie istnieje nadal, chociaż w tym czasie brakuje dopełnienia jego ciała. Na oznaczenie tego elementu Kościół posługuje się pojęciem duszy, którego używa Pismo Święte i tradycja. Dlatego, kiedy modlimy się za naszych zmarłych, choć często używamy właśnie takiego pojęcia dusza i modlimy się często za duszę świętej pamięci Jana, świętej pamięci Anny, to tak naprawdę myślimy po prostu o świętej pamięci Janie, o świętej pamięci Annie. Modlimy się za człowieka, który umarł, który żyje nadal w tym elemencie duchowym, który nazywamy duszą, ale on oczekuje na zmartwychwstanie ciała. A jak zmartwychwstają umarli? W jakim ukazują się ciele? To jest cytat ze świętego Pawła z pierwszego listu do Koryntian, 15 rozdział, 35 werset. Święty Paweł odpowiada dalej: o niemądry, przecież to, co siejesz, nie ożyje, jeżeli wprzód nie obumrze. To, co zasiewasz, nie jest od razu ciałem, którym ma się stać potem, lecz zwykłym ziarnem, na przykład pszenicznym lub jakimś innym. Patrzę tutaj na zegarek i myślę, że kończy się mój czas katechezy. I jeszcze miałbym kilka zdań do powiedzenia na temat zmartwychwstania ciała, głównie w odwołaniu właśnie do nauczania świętego Pawła, także samego Pana Jezusa. Ale myślę, że to, co usłyszeliśmy do tej pory, może być takim wstępem, ale także zachętą wszystkich, którzy słuchają tej katechezy, aby sięgnąć dalej do Pisma Świętego, do katechizmu Kościoła katolickiego, aby odnowić sobie, przypomnieć sobie, w co jako Kościół wierzymy, mówiąc, że oczekujemy na zmartwychwstanie ciała i życie wieczne. Amen. Bardzo dziękuję za uwagę.